Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 10. Boeing 737. We wnętrzu pasażerskiego odrzutowca typu Boeing 737 słychać było jednostajny, leniwy, szumiący odgłos. Był to średniej wielkości samolot mieszczący po 3 fotele z lewej i z prawej strony przejścia. Józef Jakubowicz wracał właśnie z łazienki, gdy z głośników rozległ się wysoki, melodyjny męski głos, który obwieścił. Ponownie wita Państwa Wang Xing, kapitan samolotu. Lot przebiega zgodnie z planem. Znajdujemy się na wysokości 10 050 metrów nad poziomem morza. Na zewnątrz temperatura oscyluje wokół minus 40 stopni Celsjusza. Zostawiamy za sobą zachodzące słońce. Niebo jest bezchmurne, dlatego po prawej stronie możecie jeszcze Państwo podziwiać widok, który nieczęsto się ogląda. Oto Himalaje, najwyższe góry świata. Życzę miłych wrażeń. Kapitan zaczął powtarzać informacje w języku chińskim, a wśród pasażerów po prawej stronie samolotu rozległo się gromadne o. Józek zatrzymał się w połowie drogi i stojąc w przejściu spojrzał przez okrągłe okienko. Poprawił daszek swej bejsbolówki, aby lepiej widzieć. To był rzeczywiście widok zapierający dech w piersiach. Josue wiedział dobrze, że Himalaje to wysokie góry, ale ich potęga oglądana na żywo wręcz obezwładniała swym ogromem. Do tego jeszcze gigantyczne, ośnieżone szczyty były oświetlone czerwienią zachodzącego słońca. Chłopak trwał tak w dłuższym, milczącym podziwie, po czym powiedział po cichu: – Jesteś wielki, panie. W tym momencie młody Jakubowicz musiał przerwać, bo za nim pojawił się jakiś Azjata, całkowicie nieczuły na piękno przyrody. Chłopak, nie chcąc blokować przejścia, ruszył ku swojemu fotelowi. We wnętrzu maszyny robiło się coraz ciemniej. Josue podążał teraz, kierując się wyraźnym śladem niebieskich światełek umieszczonych w podłodze. Gdzieniegdzie małe żółte lampki oświetlały książki i gazety trzymane w dłoniach czytających. W końcu młody Jakubowicz dotarł do siedzącego inspektora Heruba. Ten rozmawiał z jakimś pasażerem, który chyba niedawno usiadł na fotelu obok okna. Pewnie ktoś chce podziwiać górskie szczyty, pomyślał Józek. Chłopak nie mógł się jednak przyjrzeć jego twarzy, bo Elezar zakrywał swego rozmówcę plecami, rozmawiając z nim twarzą w twarz. Chłopak postanowił usiąść w kolejnym rzędzie foteli na swoim miejscu za inspektorem. Zdziwił się jednak, ujrzawszy tam siedzącego skośnookiego pasażera w średnim wieku. Obok niego podróżował jakiś ciemnowłosy chłopak, a przy oknie znajdował się ktoś, kto wyglądał dziwnie znajomo. I w pierwszej chwili Josue myślał, że mu się przywidziało. Zrobił jeszcze dwa kroki i usiadł za podróżnymi obok taty i Oli. – Dlaczego się przesiedliście? – Józek zapytał siostrę. – Widziałaś, kto siedzi na naszych miejscach? Dziewczyna podziwiała właśnie widok za oknem i odpowiedziała niedbale: – Oj, nigdzie się nie przesiedliśmy, mój roztargniony braciszku. I nie rozmawiaj tak głośno, bo tata śpi. Prosił, żeby go nie budzić, nawet gdyby samolot spadał. Chłopak ściszył głos i znów się odezwał. Takie widoki za oknem, a kabel jak zwykle w kibelku. Mówiłam ci 1000 razy, że nie interesuje mnie fizjologia waszych organizmów, odpowiedziała mocno zniesmaczona Aleksandra. Jednak Josue nie słuchał już siostry, bo nagle przypomniał sobie, czyją twarz przed chwilą zobaczył. Nie, to przecież niemożliwe. Musiałem mieć jakieś zwidy ze zmęczenia, powiedział szeptem sam do siebie. Natrętna myśl jednak nie dawała mu spokoju. W końcu wstał i powoli, niczym żuraw na budowie, wychylił się ponad oparcia przednich foteli, sprawdzając ostrożnie, kto tam siedzi. Nie było to zbyt uprzejme, ale za to całkowicie w stylu Jozuego. Gdy zdziwieni pasażerowie ujrzeli jego twarz nad swymi głowami, chłopak ponownie usiadł na fotelu, jak gdyby nigdy nic. Kochany, nie wierć się tak, bo obudzisz ojca. Starsza siostra ponownie zwróciła mu uwagę. Ten spojrzał nieprzytomnie na nią i powiedział: siostra, walnij mnie w łeb, a porządnie. Czy ja jestem jakimś neandertalskim samcem, czy co? Dziewczyna poczuła się dotknięta. No to uszczypnij mnie mocno. Brat zaproponował inną opcję. A, to co innego, proszę bardzo, z przyjemnością. I uszczypnęła brata w ramię, aż syknął z bólu. Chłopak ponownie podniósł się i stanął w przejściu obok swojego siedzenia. Następnie, niby od niechcenia, ruszył na spacer przed siebie. Ostrożnie skierował głowę w prawo i spojrzał uważnie na siedzących tam pasażerów. Nagle wybałuszył oczy z zaskoczenia i znów się nad nimi pochylił, wlepiając spojrzenie z bliska w ich twarze. W końcu zapiszczał cienkim głosem, jak gdyby ujrzał właśnie ducha. — Gaśnica? — Cześć, Jozue — odpowiedział równie zmieszany Michał. — Co ty tu robisz? — ciągnął dalej Józek.
Poproszę o łatwiejszy zestaw pytań — odrzekł gaśny.
Obaj jego towarzysze również wyglądali na bardzo skołowanych, jakby nie rozumieli jeszcze, co się z nimi dzieje.
— Tato, tato! —
Rozemocjonowany chłopak zwrócił się do ojca.
— Nie budź ojca, przecież wiesz, że nie spał od kilku nocy, jest wykończony
— odpędzała go Osa. Jozue doskoczył zatem do foteli z przodu.
— Eleazarze, spójrz szybko, kto siedzi za tobą
— wysapał z przejęciem, po czym zaczął tarmosić inspektora za rękaw. Ten, zajęty rozmową, odwrócił się w końcu. Rzucił przelotne spojrzenie na siedzących z tyłu pasażerów i powiedział:
— O nich mówisz?
— Już ich widziałem.
I znów wrócił do rozmowy ze swym kompanem, siedzącym przy oknie.
— Komisarz Elul?
Zaskoczony chłopak w końcu dostrzegł twarz pasażera, który rozmawiał z Eleazarem.
— Cześć, Jozue — odpowiedział Rafael.
— Normalnie jestem w szoku — wykrzyknął Józek. — Niech tylko kabel was obu zobaczy, ale będzie zaskoczony. Wczoraj przez was prawie umarliśmy ze strachu. Mamy zszarpane nerwy. Straciliśmy już nadzieję co do waszego powrotu. Nasz wirus trzymał się dzielnie w Babilonie przez kilka minut. Ich informatycy nie potrafili go zdezaktywować. Kabel chciał jeszcze wzmocnić jego działanie, ale popełnił jakiś błąd i wirus się zablokował. Po co on się za to zabierał, chrzaniony perfekcjonista? Koleś przedobrzył sprawę. Myślałem, że go uduszę. Portal wyjścia natychmiast się zamknął. Byliśmy zrozpaczeni. Jedynie Eleazar żył jeszcze nadzieją, że jakoś się wam uda. Tu chłopak znów spojrzał na Michała i Rafaela i pokręcił z niedowierzaniem głową.
No niech no tylko kabel wróci z kibelka i was zobaczy. Kamień spadnie mu z serca.